O tym się mówi.
Szczęść Boże, Andrzej Materski, witam Państwa bardzo serdecznie. Także bardzo serdecznie witam gościa dzisiejszej audycji, którym jest dr Grzegorz Welik, dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach. Witam Pana bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Szczęść Boże. Nowelizacja ustawy o IPN-ie w dalszym ciągu wywołuje wiele emocji, kontrowersji, zarówno w kraju, jak i za granicą. Pana pogląd na tą ustawę i na to wszystko, co się dzieje wokół niej.
Znaczy tak, ustawę trzeba było wprowadzić. Nie wiem, czy te około ustawowe rzeczy, bo najważniejszy zapis to oczywiście karanie za nazywanie polskimi obozami koncentracyjnymi, polskimi obozami zagłady, obozów niemieckich ewidentnie. Już nawet nie nazistowskich, bo przecież nie było kraju, który się nazywał Nazistan, tylko były Niemcy i napis nad obozami koncentracyjnymi, bo przecież nie tylko w Auschwitz, ale Treblince również, to był wykonany po niemiecku w tym języku. Więc trzeba było coś takiego zrobić. Polska to przygotowywała, zdaje się, że od 2 lat. Jak się dowiadujemy w uzgadnianiu ze stroną izraelską. Tyle, że przy okazji pojawiły się tam zapisy, których można się było czepić, o ile wiem, czyli dotyczące między innymi badań naukowych. Oczywiście nasze tłumaczenia są prawdziwe, czyli strony polskiej, że chodzi o publiczne nazywanie w mediach, między innymi czy przez polityków, określenie nazwy polskiej obozy zagłady, natomiast badacze mogą sobie robić co chcą, bo jest wolność badań naukowych, więc, czy relacji, więc jeśli ktoś uważa, no, że to jest nasza wina, to oczywiście w publikacjach różnego rodzaju może to próbować udowadniać i nikt go za to do więzienia nie wsadzi. Natomiast z kolei ogłoszenie tej nowelizacji właśnie w tym terminie, który zbiegł się z uroczystościami w Auschwitz, no wydaje mi się, mówiąc językiem dyplomacji, bardzo mało fortunne. Bo gdyby to zrobiono właśnie teraz, na przykład 2 tygodnie później, byłoby zapewne sporo krzyku, ale dużo mniej niż do tej pory. Także tutaj jest także po stronie polskiej, wydaje mi się, sporo zaniedbań, którą podnoszą publicyści głównie z prawej strony sceny politycznej, bo przygotowując taką nowelizację, no, wiadomo było, że będą pewne głosy sprzeciwu, a nawet jeśli by nie były, to ktoś zechce to wykorzystać przeciwko nam, nawet niekoniecznie Izrael, więc należało się do tej ofensywy po prostu przygotować. Mamy Polską Fundację Narodową, która dysponuje ogromnym budżetem, ponad 200 milionów złotych. Mamy służby dyplomatyczne, przeróżne i okazało się, że dopiero teraz się budzi Polska pod tym względem. 2 tygodnie za późno.
Izrael może mieć tutaj uzasadnione uwagi, jakieś pretensje?
Znaczy tak, pretensje może mieć, nie sądzę, żeby były uzasadnione, ale Izrael zawsze miał pretensje. I można było to przewidzieć, że tak będzie, bo miał pretensje do różnych innych dla nas oczywistych prawd, które nam się wydają oczywiste. Izrael miał swoje zdanie i to podnosił z różnych względów, czasem politycznych, czasem gospodarczych. Także można było przewidzieć, że tak się będzie działo. Tymczasem, kto miał to przewidzieć, jak okazuje się, że wprowadzono tę ustawę, no, znaczy nie wprowadzono, ale ogłoszono w Polsce, w czasie, gdy nie mamy ambasadora w Izraelu. Ale no, jakieś tam służby są, więc ktoś te izraelskie media śledzi, ktoś rozmawia z izraelskimi politykami i można się było tego spodziewać i można się było na to po prostu przygotować. Tymczasem nagle się okazuje, że to na nas spłynęło jak grom z jasnego nieba, że Izrael, że Stany Zjednoczone, do tego się jeszcze dokłada Ukraina, prawda, kto może to nam dokłada, a my dopiero zaczynamy zbierać armię, oczywiście w sensie tym propagandowym i próbować dawać odpór. Tymczasem ta armia powinna być według mnie już zebrana z chwilą ogłoszenia i natychmiast, bo teraz to się wszystko odbywa błyskawicznie, ukazuje się tweet danego polityka i 10 sekund później ma się ukazać nasz tweet, a nie może tydzień, może 2 tygodnie, może jakiś film nakręcimy, może teraz ofensywa w polskiej telewizji, w polskim radiu, w mediach publicznych, no bardzo dobrze, tylko że ta ofensywa jest skierowana do Polaków i to jest właśnie wartość dodana, bo przynajmniej Polacy zrozumieją co nieco, co się dzieje, ale nie sądzę, żeby politycy, czy społeczeństwo, czy uczniowie w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach oglądali 1, 2, czy TVP Historia, czy słuchali polskiego radia.
A nie uważa pan, że to wszystko, co w tej chwili się dzieje wokół ustawy, to też jakby efekt nie do końca wyjaśnionych pewnych zawiłości II wojny światowej?
Znaczy, no to też powiedziane językiem dyplomatycznym. Chodzi oczywiście o kwestie reprywatyzacyjne, kwestie finansowe, ale one i bez ustawy by się pojawiły. Stany Zjednoczone przygotowują tak zwany akt 447, który umożliwi organizacjom takim rewindykacyjnym ubieganie się o schedę po osobach fizycznych zmarłych, co jest w ogóle sprzeczne z polskim prawem, z prawem międzynarodowym, bo po prostu jeśli nie ma spadkobierców, to w wielu, bardzo wielu państwach przejmuje państwo ten majątek, więc, ale też jest druga strona medalu, że Polska jako jeden chyba, nie wiem czy nie jedyny, ale jeden z niewielu krajów postkomunistycznych, nie ma ustawy reprywatyzacyjnej i nie jest to w jakiś sposób uregulowane. Ona się w tej chwili też szykuje, no i nie jest zbyt korzystna dla tych, którzy zostawili majątek bez spadku, więc będzie to na pewno te kwestie ustawy IPN-owskiej będą argumentem przetargowym w polityce, ale taka jest polityka właśnie i do tego trzeba być przygotowanym, do tego mieć trzeba swoje argumenty, swoje służby i to nie jest takie znowu wielkie zdziwienie, bo kwestie te finansowe były podnoszone przez stronę żydowską, może nawet nie izraelską, ale bardziej właśnie te amerykańskie ośrodki od bardzo wielu lat, więc to też nie jest niczym nowym.
Czy to możemy się spodziewać tej ofensywy z drugiej strony?
No oczywiście, że możemy się spodziewać i możemy się spodziewać ofensywy z każdej strony, bo każdy sobie teraz na tym konflikcie, bo niewątpliwie konflikt jest, będzie chciał coś ugrać. Nie zdziwiłbym się, gdyby nagle zaczęły być demolowane na przykład żydowskie cmentarze albo jakieś napisy obrażające stronę izraelską i nie będę wskazywał, z której ambasady płynęłyby rozkazy, żeby coś takiego zrobić. Nagle się pojawią nieznani sprawcy i tak dalej. Przecież mieliśmy już tego przykłady, bo niektórzy chcą na tym konflikcie ugrać sprawy konkretne, a inni po prostu osłabić wizerunek Polski jako kraju antysemickiego, jakiegoś tam ksenofobicznego i tak dalej, i tak dalej. Kto to będzie malował, kto to będzie niszczył, no można się tylko domyślać. Nie chciałbym wskazywać na stronę świata, z której to takie ataki mogą pochodzić, ale wiadomo, kto nam w świecie nie sprzyja.
Co możemy w tej sytuacji zrobić?
Znaczy tak, bo już się zaczęło działanie, na szczęście dosyć szybkie, czyli te spotkania naszego premiera Morawieckiego. Bardzo dobrze, że właśnie nie jest to skierowane tylko do polskiej opinii publicznej, bo myślę, że polska opinia publiczna w miarę wie, gdzie stoi, jakie są racje. Natomiast te spotkania z dziennikarzami, czy w Markowej, czy teraz z dziennikarzami izraelskimi, to już coś daje. Dalej nasza, mam nadzieję, dyplomacja w końcu kogoś wyśle, i tu się mówiło o Marku Magierowskim, bardzo dobrym fachowcu, do Izraela. Żebyśmy mieli tam swojego i to fachowego człowieka. No i kwestie, które już powinny być, czyli to, jak jeden z publicystów znanych napisał, że powinna już siedzieć armia przy komputerach ludzi, którzy będą znających języki obce i na różnego rodzaju tweety, wpisy facebookowe i inne atakujące nas podawać naszą prawdę. Bo to, że właśnie tę prawdę znamy my, że pokaże się film o rodzinie Ulmów w naszej telewizji, no to przecież nikt tego inny nie wie. To powinno iść w świat. Mało tego, już powinniśmy mieć przyzwoite muzeum ratujących Żydów. Powinniśmy mieć właśnie cały szereg przygotowanych projektów, czy filmowych, czy internetowych, czy nawet papierowych różnego rodzaju, które można będzie wysyłać materiały, żeby to wszystko już działało. Natomiast to się już zaczęło, tylko że no oczywiście na to potrzeba czasu. Tyle, że ten czas powinien, jeśli powiedzmy poprzednia ekipa rządowa nie uważała, że jest to konieczne, no to przez 2 lata można było sporo przygotować. Tym bardziej, że powołano specjalne ciało, ową fundację, która miała to robić i teraz wszyscy pytają, a gdzie ona jest.
Czyli bardziej przekaz na zewnątrz niż do wewnątrz.
Oczywiście, że bardziej przekaz na zewnątrz, bo do wewnątrz także jest, natomiast ten do wewnątrz, no to jest przekonywanie przekonanych, bo chyba to jest paru tych operetkowych, jak to się mówi, wafel SS-manów, tak, którzy gdzieś tam w lesie siedzieli i czcili Hitlera, ale to jest, ich tam można było policzyć na palcach jednej czy dwóch rąk, natomiast większość społeczeństwa, nawet jak to się stępy i z historii nie chce się jej uczyć, to przez ten czas podstawówka, do tej pory gimnazjum, liceum, dotarło do nich, że były to jednak niemieckie obozy. Natomiast do naszej edukacji, jednak najlepsza jest edukacja, o czym świadczą przykłady z Izraela, że oni tu przyjeżdżają do obozów i oglądają. Jak się zachowują, różnie to bywa, ale to jest wstrząsające. Ja, gdy odbywałem edukację w szkole podstawowej, też byłem wożony do obozu na Majdanku, jako że było blisko, czy do Rotundy Zamojskiej. I wstrząsnęło, do tej pory ten wstrząs pamiętam. Już jako dorosły człowiek, gdy byłem w Treblince, gdzie zamordowano przecież znacznie więcej ludzi niż na Majdanku, jednak już tego wstrząsu takiego nie przeżyłem, jak człowiek młody. Więc dlaczego nasi uczniowie nie są wożeni, nie jest im to pokazywane na żywo. Jednak teraz, mimo wszystkich tych mediów elektronicznych, nieelektronicznych, przekaz na żywo jest jednak najbardziej takim znaczącym i chyba polskie państwo stać, żeby tego typu działania zorganizować, tak jak to robi właśnie Izrael. Jak nie mamy pomysłów na swoją politykę historyczną, no to czerpmy pomysły z tych, którzy mają ją najlepiej zorganizowaną.
A czy w całej tej sytuacji też nie do końca mamy wyjaśnione to wszystko, co było w relacjach polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej?
Znaczy, nie mamy do końca wyjaśnionego i nie będziemy mieli do końca wyjaśnionego. Są spory, my mamy swoje zdanie, Izrael ma swoje, mają swój ból i trzeba to uszanować. Przecież to są miliony ludzi wymordowanych. Jest faktem, że wymordowanych na naszych ziemiach, jest faktem, o co już mają jakby pretensje, bo przecież byli mordowani Żydzi z całej Europy w dużej mierze w Polsce, czyli w Treblince, w Auschwitz, przecież w innych obozach tutaj położonych, oczywiście między innymi, bo masę obozów było w Niemczech, więc to nie tylko tutaj. No i oczywiście te przypadki szmalcownictwa czy inne także tutaj mają jakąś zadrę w stosunku do nas, jakby nie bacząc na to, że często nawet pomijając, że tych, którzy ratowali Żydów, było wielokrotnie, razy 10 czy 20 więcej niż tych, którzy ich wydawali czy ich ścigali, bo w wielomilionowej, kilkudziesięciomilionowej rzeszy społeczeństwa, tak jak i dzisiaj, są bandyci, są narkomani, są różnego rodzaju męty, są gwałciciele i tak było wówczas. Byli też szmalcownicy. Nie zapominajmy, że jeszcze były takie czasy, że dla niektórych ograbienie innego, czy Żyda, czy Polaka, prawda, czy kogokolwiek innego, było też kwestią przeżyć, czy nie przeżyć, bo on sam nie miał z czego żyć. Także tutaj rozumiem także stronę żydowską, aczkolwiek myślę, że w dużej mierze przesadzają, teraz wykorzystując jakieś pojedyncze przypadki, albo czasem kłamliwe do oczerniania Polski, tak jak jeden z ich polityków, który twierdził, że Polacy zabili jego babkę, tymczasem nie zabili, a uratowali, więc delikatna różnica jest, tak?
A badanie tych wszystkich zawiłości przez, nie wiem, jakieś wspólne ciało polsko-izraelskie, to w ogóle jest jakiś pomysł, czy tam?
Znaczy, myślę, że nie sądzę, żeby do tego doszło, że naukowcy będą badali, tworzyli swoje własne badania, bo tutaj nie da się jakiegoś, oczywiście można tworzyć wspólne ciała komisyjne, wyjaśniające, ale nie ciała badawcze, tym bardziej, że robią to instytucje, uniwersytety, prawda, które są w Polsce, które są w Izraelu, będą padały różnego rodzaju stwierdzenia, publikacje i tak dalej. I to będzie, myślę, temat nie będzie zakończony, mimo że coraz więcej nas dzieli od wojny, niedługo będzie już 80-lecie, prawda, i od jej wybuchu. Więc tutaj dajmy naukowcom swobodę badania, swobodę wypowiedzi, natomiast przedstawiajmy swoje zdanie na arenie i krajowej i bardzo dobrze, bo myślę, że przede wszystkim teraz otworzą się oczy bardzo wielu Polaków, bo gdzieś to zostało zapomniane, więc ta ofensywa nasza robiona także w kraju, w mediach, wśród polityków, wypowiedzi najważniejszych osób w państwie przyniosło pewien skutek także edukacyjny dla całego społeczeństwa. Natomiast naukowcy niech robią swoje i zgodnie z ustawą o IPN-ie, która zapewne po podpisie prezydenta wejdzie w życie, nikt ich nie będzie za to ścigał. A jeśli w praktyce wyjdą jakieś problemy, no przecież nie ma ustaw, których nie można znowelizować.
Dziękuję serdecznie. Doktor Grzegorz Welik, dyrektor Archiwum Państwowego w Sielcach, był gościem dzisiejszej audycji. Dziękuję naszemu gościowi, dziękuję Państwu. Zapraszam na kolejne wydanie audycji O tym się mówi. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
O tym się mówi.